przy gorącym stole.
Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak. Bardzo dużo dzieje się, jak zawsze, w polityce światowej, także tej krajowej. To jest okazja poniedziałkowa stała do tego, żebyśmy poomawiali te najważniejsze ostatnie wydarzenia. Jak zawsze robimy to w gronie wielkopolskich parlamentarzystów. Dzisiaj w naszym studiu zasiadają poznańska posłanka klubu Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Emilewicz. Dobry wieczór, pani minister.
Dobry wieczór, panie redaktorze, panowie posłowie. Dobry wieczór państwu.
W studiu także jest szef wielkopolskiej lewicy, poseł Wiesław Szczepański. Witam serdecznie.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór pani premier, dobry wieczór panu senatorze.
Tak, i to, co powiedział pan poseł, jest także z nami. Połączyliśmy się z senatorem Janem Filipem Libickim, PSL, Koalicja Polska. Dobry wieczór, panie senatorze.
Dobry wieczór, witam państwa posłów, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy.
Po tym przyjemnym powitaniu pewnie przyjdzie do głównego tematu, który dzisiaj chciałbym poruszyć. Głównego, pierwszego tematu. Może tak się nie będę tego usztywniał. Być może okaże się, że drugi temat jest jednak ważniejszy. Proszę państwa, czy Po tej wymianie ciosów medialnej, publicznej, jaka nastąpiła pomiędzy głównie Platformą Obywatelską a Polską 2050 Szymona Hołowni, to już koniec marzeń o tym, żeby opozycja stworzyła jedną listę w wyborach do parlamentu. W czwartek był także zarząd krajowy Platformy Obywatelskiej. Tam zdaje się taka decyzja o tym, żeby pójść samodzielnie, wstępnie została podjęta. No to nie wiem, czy mam najpierw opozycję zapytać, czy
koalicji
może
niezręcznie komentować.
Dobrze.
Taki słaby mecz opozycji.
Panie pośle, panie senatorze, który z panów ma ochotę wyciągnąć te kasztany?
Oddam głos panu senatorowi, a potem po prostu będę.
Panie senatorze, bardzo proszę.
Dobrze, no więc ja powiedziałbym przede wszystkim tak, no ja tutaj występuję jako przedstawiciel PSL-u Koalicji Polskiej, więc chcę powiedzieć, że oczywiście no, mamy do czynienia z pewną, pan to nazwał wymianą ciosów, ja bym to nazwał wymianą zdań w formie pewnej utarczki między Platformą Obywatelską a Polską.
Nie takie ciosy się przyjmowało.
No, oczywiście nie takie ciosy się przyjmowało, nie takie rzeczy widziało się w polityce. Mamy styczeń, wybory będą w październiku i ja z jednej utarczki na 8 czy 9 miesięcy przed wyborami nie wyciągałbym wniosków, które przesądzałyby o tym, w jakim kształcie opozycja pójdzie do tych wyborów. My oczywiście jako PSL Koalicja Polska mamy swój stały pogląd w tej sprawie, że uważamy, że najzręczniej byłoby, aby jednak opozycja poszła na dwóch listach, na wzór czeski. Jedna lista bardziej liberalno-lewicowa, druga bardziej centrowo-konserwatywna.
Panie senatorze, a Koalicja Obywatelska to jak w którym miejscu na tej osi się plasuje?
To Koalicja Obywatelska musi się sama określić.
Czyli musi być
sprawnie
i piękna, i mądra, tak? Jak ta przysłowiowa żaba.
Ja bym powiedział tak, jak pani premier świetnie wie, ja mam za sobą bogate życie partyjne i w związku z tym
i długowieczność
opuściłem też Koalicję Obywatelską z powodu tego, że tak powiem, przy mojej konserwatywnej wrażliwości pewne skręty w lewo, które się odbywały, były dla mnie na pewnym etapie nie do przyjęcia i teraz to Koalicja Obywatelska musi zdecydować, w którym z tych bloków się widzi, żeby była też jasność. Ja chcę powiedzieć tak, to nie oznacza, że nie da się, że tak powiem, po wyborach przy wszystkich różnicach zrobić koalicji. Bo ja przypomnę, że jak wszyscy wiemy, Jarosław Kaczyński był w stanie zrobić koalicję z Andrzejem Leperem i korzystać z poparcia ojca Rydzyka, którego swego czasu oskarżał o posiadanie nadajników Radia Maryja na Uralu. Więc w polityce wszystko się zdarzyć może. Natomiast do wyborów uważamy, że ten wariant dwóch list byłby najbardziej optymalny. Jeszcze jedno zdanie.
To piękny sen, realia, panie senatorze.
Ale co realia? Niech pan sprecyzuje.
Bo pan mówi, że dwie listy panu by bardzo pasowały z punktu widzenia spojrzenia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Szanuję, rozumiem dlaczego. Chcielibyście pewne jednak różnice światopoglądowe zaznaczyć. No ale jest jeszcze coś takiego jak realpolitik. Jeśli i siła największej partii nikt nie zapomina o tym, że to był głównie autorski projekt Donalda Tuska. Być może będzie miał taką siłę, że będzie w stanie przekonać partię, znaczy, do tego, żeby...
Ja bym powiedział tak, no, to jest też, pan tu mówi o sile Donalda Tuska. No przede wszystkim, jeżeli my się mamy porozumieć, to wszystkie podmioty, niezależnie od wielkości, no muszą się, że tak powiem, po partnersku traktować. Gdyby ta siła była taka, jak pan mówi, to ja rozumiem, że Donald Tusk już dzisiaj przesądziłby o tym, że tak powiem, idziemy na jednej liście. Nie przesądził, wręcz przeciwnie. Wszystko jest otwarte. Ja myślę sobie, że przede wszystkim, ja tu jako senator występując, to też chcę powiedzieć, domknijmy najpierw pakt senacki, gdzie jakby nie ma tego typu wątpliwości i dyskusji co do tego, w jakiej formule to się ma odbywać, a potem będziemy dyskutować o tym, w jakiej formule mamy iść do wyborów sejmowych. Ja uważam, że najlepsze byłyby dwie listy, natomiast z utarczki między Platformą a Polską 2050 nie wyciągałbym żadnych wniosków co do tego, co się wydarzy za 9 miesięcy. Tyle w tej sprawie.
Pan poseł Wiesław Szczepański, ja posłużę się troszeczkę wypowiedzią pana szefa, można powiedzieć, klubu Lewicy, Krzysztofa Gawkowskiego, który mówi, że po tym zarządzie Platformy, o którym wspominałem, czwartkowym, tak naprawdę temat jednej wspólnej listy jest zakończony. Dziś Krzysztof Śmiszek mówił coś innego, też pański kolega partyjny, że to nie jest do końca pewne. Ja już się w tym gubię troszeczkę.
Panie redaktorze, jak niektórzy mówią, w polityce nigdy się nie mówi nigdy, tak? Natomiast chciałem powiedzieć, że oczywiście dla nas dzisiaj rzeczą najważniejszą jest po pierwsze dopięcie paktu senackiego.
Czyli dlatego, to, o czym mówiłem.
Tak, dlatego, że według naszych wyliczeń, gdybyśmy poszli jednym blokiem, jako przedstawiając jednego kandydata, jesteśmy w stanie zdobyć w 65 okręgach mandat senatorski, co dałoby nam większą liczbę mandatów niż mamy obecnie.
No tak, ale to inna ordynacja, przypominam.
Tak, to jest ordynacja jednak większościowa, tak? Dlatego wtedy głosy się po prostu sumują. Natomiast jeśli chodzi o kwestię wyborów dzisiaj do parlamentu, no chcieliśmy powiedzieć jedno. My jako Lewica opowiadaliśmy się za jednym wspólnym blokiem. Tak, przypomnę, że do koalicji europejskiej, wtedy kiedy był ten jeden blok, oczywiście idąca oddzielnie, wtedy Wiosna, nie będąca razem z Lewicą, poszła oddzielnie, ale wtedy po prostu jeden blok dał nam określoną liczbę mandatów. Oczywiście nie pozwoliło nam to wygrać wtedy z Prawem i Sprawiedliwością do wyborów europejskich. I dlatego uważamy, że...
Czy pan koncepcja Donalda Tuska podoba się?
Powiem, znaczy nie podoba się, ale jeżeli mamy mówić o jednym bloku, jeżeli mówimy o wspólnej liście, to mówimy o jednym bloku. Wtedy wszystkie ugrupowania startują na jednym. Natomiast jeżeli...
To już mówię, że na pewno nie będzie razem w tym. Magre Zandberg od dawna mówi, że nie będzie.
Ale jeżeli po prostu ma być to blok dwóch ugrupowań politycznych, to temat listy jest zamknięty. Dla nas po prostu start w dwóch, trzech blokach po prostu powoduje, że wtedy powinna być jedna lista jednej lewicy, między innymi po ostatnim posiedzeniu...
Czyli to trzy listy, jak rozumiem.
Tak, wtedy po ostatnim posiedzeniu zarządu, który miał miejsce w sobotę, zapowaliśmy do tego, aby wszystkie partie będące dzisiaj na lewicy stanęły w szranki wyborczą i pod jednym komitetem wyborczym i abyśmy wtedy jako jedna partia wyborcza, jedno ugrupowanie wyborcze lewicowe szli do wyborów. Chciałem powiedzieć, że z reguły zawsze taką listę wymuszała zmiana ordynacji wyborczej. Dzisiaj myślę, że już do wyborów nie ma szans na to, żeby tą ordynację zmieniać w kontekście zwiększenia liczby okręgów wyborczych, dlatego że im więcej okręgów wyborczych, tym większe poparcie dla danego ugrupowania, bo wtedy jest mniejsza szansa na to, żeby ugrupowanie przy mniejszym poparciu zdobyło mandaty. Więc ja uważam, że dzisiaj jako Lewica szykujemy się samodzielnie do startu wyborów. W Senacie rozmawiamy na temat wspólnego startu senackiego. Natomiast myślę, że tak, jaki będzie komitet wyborczy, jaka będzie lista, czy będzie to jedna, czy kilka list, prawdopodobnie zdecyduje marzec, kwiecień.
Czyli konkluzja, nigdy nie mów nigdy, ale do marca, kwietnia.
Tak.
Pani premier, zapytam, może ja wiem, że to z boku patrzycie, no ale jednak to jest dla was mimo wszystko ważne, jak się to poukłada arytmetycznie, no bo różne scenariusze różnie pokazują te symulacje. Są cały czas symulacje.
No, panie redaktorze, ja powiem tak, że ten kadryl opozycyjny, choć
kadryl,
powinien mnie mniej interesować, nas interesuje przede wszystkim to, żebyśmy dobrze zaprezentowali nasz program dla Polski. Ja jestem pewna, że to jest najlepszy wariant na trudne czasy i żebyśmy przekonali wyborców i tych naszych, którzy może mają jakieś wątpliwości, ale też pozyskali następnych przed wyborami i to jest główna oś zainteresowania.
Łatwiej, jeżeli opozycja się
ale
w jedną
ale oczywiście patrząc jako politolog, ktoś, kto tam pod lupą sobie ogląda ten właśnie, tak jak mówię, te ruchy robaczkowe albo kadryl, opozycji, to powiem tak, że no jeśli ktoś dziś w taki sposób przygotowuje się do wyborów, to pytanie, jak bardzo dobrze jest przygotowany do wzięcia odpowiedzialności za Polskę. I szczerze mówiąc, w tym chaosie, po pierwsze, ja nie widzę ani lidera tego przedsięwzięcia, bo naprawdę trudno dziś powiedzieć, kto jest liderem tej grupy. Niejednolitej, jak panowie obaj powiedzieli przed chwileczką, ale jednakowoż no nie ma lidera, nie ma programu, nie ma pomysłu, nie ma opowieści o Polsce na najbliższe, na kolejne 4 lata. Więc no, nie wygląda to zbyt optymistycznie.
Czy pani mówi o brak programu nie w wygląda... lewicy, czy programu na Platformie?
Ja mówię, no ale to ma być jakaś wspólna, tak? Ja słyszę, że mamy niedemokratyczny rząd i demokratyczną opozycję, która ma przejmować władzę. No ta arytmetyka dziś, bo wiemy, że w polityce to miesiąc jest jak epoka lodowcowa, więc wiele się może zmienić. Natomiast dziś no, opozycja nie może nawet myśleć o szansach na przejęcie władzy, jeśli nie będzie ze sobą współpracować. No, tego nie ma, tak jak mówię, no, jak nie ma zgody co do kształtu list wyborczych, no to pytanie, gdzie to grono zamierza usiąść i rozmawiać o tym, jakiej Polski możemy się spodziewać, jeśli opozycja wygra wybory. Dlatego mimo wszystko jestem przekonana, że to koalicja prawicowa wygra wybory.
Nie mówimy o zgodzie co do list wyborczych. Mówimy tylko o formule startu. Mm-hmm. Tak? Czy ten start ma się odbywać...
Czyli wstępna zgoda, a jak przyjdzie do szczegółów, to wtedy będziemy
no, znaczy, ja bym powiedział
senator
tak.
Libicki.
No, jeżeli jeszcze można tutaj jeden kamyczek do ogródka pani premier, to Prawo i Sprawiedliwość też do końca nie wie, w jakiej formule pójdzie. Czy pójdzie z Solidarną Polską, która od kilku tygodni oskarża premiera, w którego rządzie zasiadają przedstawiciele Solidarnej Polski, o najgorsze rzeczy, językiem no niemalże partii opozycyjnej, która nie głosuje za KPO i tylko przy pomocy i dzięki odpowiedzialności parlamentarzystów opozycyjnych to się udaje przez
i za to dziękujemy, panie senatorze.
To się udaje przez Sejm przeprowadzić. W związku z tym ja rozumiem, że pani premier może się dziwić pewnemu zamieszaniu, które wystąpiło po wymianie ciosów między Polską 2050 a Platformą Obywatelską. Natomiast mam wrażenie, jak patrzę na Solidarną Polskę i Prawo i Sprawiedliwość, że tam jest przynajmniej taka sama dezorientacja jak po naszej stronie, jeśli nie większa. No, że tak powiem, pani dziękuję opozycji, przyjmuję te podziękowania, a jednocześnie no, państwo siedzicie w jednym rządzie z osobą, której posłowie blokują, jak sami mówicie, jeden z najważniejszych, że tak powiem, projektów, który ma odblokować KPO. No,
panie senatorze,
tutaj nie widzę.
Panie senatorze, ale to jednak jest tak, że mamy pewien spór wewnątrz koalicji wokół sprawy i on nie jest od wczoraj i nie tylko związany z głosowaniem nad Izbą Dyscyplinarną, ale w ogóle stosunkiem do wymiaru sprawiedliwości, bo on oczywiście dziś ma najostrzejszą formę, ale tę różną opinię na temat jakości przeprowadzonej reformy zgłaszało i wątpliwości zgłaszało wielu posłów prawicy. Ja powiedziałabym tak, że no, partia nie jest jak jedna pięść. Ten okres mamy za sobą.
To nie załoga czołgu.
Tak jest. Więc to jest ten namiot prawicowy ma różne odcienie, w tym tę twarz
Zbigniewa Ziobro. Teraz pani premier powiedziała Jarosławem Gowinem, bo ja
bym powiedziała Ronaldem Reaganem. To jest
Reaganowski. Albo to świadczy pani premier po prostu osobowości premiera, bo ja przypomnę jedną rzecz. Znaczy to, kiedy PSL zagłosowało u nas przeciwko winietom, to następnego dnia Leszek Miller wyrzucił koalicję i rządziliśmy wtedy do końca jako mniejszościowy.
Pamiętam czas winietu, Marek Polak.
No ale to nie jest dobry przykład, bo rządy mniejszościowe to nie są rządy, panie pośle.
Ale ja jedno zdanie, jeśli pan...
Proszę, panie senatorze, pozwalam no dziś na pełną tak, wymianę.
Ja przypomnę, to jest rząd Prawa i Sprawiedliwości, inaczej, minister Ziobro jest 7 lat ministrem sprawiedliwości. Reforma wymiaru sprawiedliwości, tak zwana reforma, była jednym ze sztandarowych projektów Prawa i Sprawiedliwości. Pan premier Morawiecki wypowiedział się niedawno, że po reformach Zbigniewa Ziobry wymiar sprawiedliwości funkcjonuje gorzej niż przed tymi reformami. No to jeżeli to pada z ust premiera, to logiczną konsekwencją jest powiedzenie, należy wymienić ministra sprawiedliwości.
Nie, to równanie jest wieloelementowe, prawda? I jakby ważąc rację, sprawdzamy, każdy myślę i myślę, że premier oraz prezes największej partii koalicyjnej waży, na ile różnice zdań są, jakby przebiegają wokół tej osi, że opłaca się bądź nie opłaca, czy jest zgodne z kręgosłupem.
Chyba, że jest potrzebny taki Janusz Kowalski, który na każdym posiedzeniu Sejmu idzie i
ale
mówi...
Ale właśnie ja chciałam powiedzieć, że ta różnica zdań jest najmocniejsza przy tych najmłodszych posłach, których, tak jak mówię, no nakładają garnek na głowę, tłuką się tam drewnianą łyżką i robią wiele hałasu.
W czasach Sienkiewicza nazywało się harcownikami, jeżeli dobrze pamiętam.
Ja bym nie uważał, że pan minister Ziobro i premier Morawiecki to są akurat najmłodsi posłowie.
Nie, ja mówię o Januszu Kowalskim i jeszcze kilku
tam. Proszę państwa, proszę państwa.
Ja wskazuję, że tak powiem, na spór między premierem a ministrem sprawiedliwości.
Panie senatorze, a ja przekierowuję z powrotem na opozycję ten ciężarek, którym panu udało się przesunąć w drugą stronę przeciwników politycznych. Ja dzisiaj wystąpię jako swoisty adwokat Polski 2050. Nie ma tutaj przedstawiciela Szymona Hołowni przy stole. Tak mówię skrótowo, no bo tak się kojarzy rzeczywiście to ugrupowanie. No ale podobno. Dziś portal Wprost.pl podał, że Donald Tusk był gotów zaoferować. Może nie są to Niderlandy, coś nieco bliższego, no ale jednak na dziś to jeszcze dosyć daleko idące projekty polityczne. Między innymi wicepremierostwo i kandydowanie na prezydenta w 2025 roku kosztem Rafała Trzaskowskiego. Przepraszam. To była propozycja Donalda Tuska dla Szymona Hołowni. Szymon Hołownia podobno powiedział nie.
No, ale dzisiaj... za co?
No za to, że pójdzie pod tym jednym namiotem, tym razem opozycyjnym. Tak ja no, rozumiem.
Pan, trudno po prostu to, co powiedział pan senator. Po prostu uważam, że w tej związku, którym mamy, powinny być cztery równorzędne, jakby nie było, podmioty. I po prostu i trudno, że jeśli pan dzisiaj Donald Tusk, nie mając jeszcze wygranych, rozdaje po prostu stanowiska. Najpierw wygrajmy po prostu wybory, a potem dopiero mówmy po prostu o... Najpierw przygotujmy program i potem mówmy o rozdawaniu stanowisk.
Ale czy po tym mutkowaniu, jakie miało miejsce teraz w weekend, tych wszystkich wypowiedziach, które padły pod adresem Szymona Hołowni, jego parlamentarzystów, tego, jak oni zagłosowali niedawno w kwestii nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, o tym mówiliśmy w ubiegłym ubiegłotygodniowym programie. Czy jest jeszcze taka mentalnie możliwa koalicja? Czy polityk jest tak silny, tak teflonowy, że przeżyje nawet to bombardowanie, jakie Szymon Hołownia od dwóch dni...
Znaczy, aby być politykiem, trzeba mieć spadną skórę.
Znaczy, jeżeli musi można, przeżyć. Panie redaktorze.
Można, panie senatorze, bardzo.
Dobrze, no ja bym powiedział dwie rzeczy. No pan powiedział o tym, że Donald Tusk obiecywał różne funkcje Szymonowi Hołowni, że tak się mówi.
Kandydat
jestem
na prezydenta.
Jestem tym trochę zdziwiony, bo myślę, że kto jak kto, ale Donald Tusk chyba na własnej skórze najlepiej odczuł, co oznacza dzielenie skóry na niedźwiedziu. No przypomnę 2005 rok, gdzie najpierw Platforma Obywatelska miała wygrać wybory i przegrała je z PiS-em. Następnie Donald Tusk miał być prezydentem i przegrał z Lechem Kaczyńskim. Więc myślę, że to doświadczenie, które Donald Tusk przeżył i od którego się odbił do dużej kariery politycznej, dobrze pamięta i wie, że nie należy przed, że tak powiem, ogłoszeniem wyników wyborów dzielić stanowisk i funkcji. To jest pierwsza uwaga. Mhm. I uwaga druga, jeśli ja miałbym się odnieść do Polski 2050, to ja uważam, ja tutaj widzę innego rodzaju problem. Otóż lider tego ugrupowania, zważywszy na swoją przeszłość chrześcijańskiego publicysty, że tak powiem, tworzy taki swój wizerunek osoby o poglądach centrowych. Czy on jest słuszny, czy on jest prawdziwy, ja w to w tej chwili nie wchodzę. Natomiast koło parlamentarne Polski 2050 no składa się jednak z osób o dużo bardziej lewicowych czy liberalnych poglądach. I tutaj jest zasadnicze pytanie...
Gwiazdka podomową oprócz Pawła Zalewskiego zapewne.
No, oprócz Pawła Zalewskiego. I tutaj jest zasadnicze pytanie, gdzie tak naprawdę Polska 2050 się sytuuje? Czy prawdziwym obliczem tego ugrupowania są przedstawiciele jej koła parlamentarnego Gwiazdka plus Paweł Zalewski? Czy prawdziwym obliczem tego ugrupowania jest Szymon Hołownia? I na to nie mamy odpowiedzi. I to też trochę utrudnia te wszystkie, że tak powiem, rozmowy, które tutaj...
Panie senatorze, ja to tak dodam od siebie, że jeszcze kiedy Szymon Hołownia nie był politykiem, prowadziłem jego spotkanie autorskie przy okazji jednej z książek opowiadał w Poznaniu, jak to tutaj był w nowicjacie, jak był w nowicjacie wtedy jeszcze u Dominikanów i sobie niekiedy uciekał z zajęć i pokazywał.
Panie redaktorze, tak, znam mnie pan ze szczerości, więc wie pan, że jeżeli gdzieś widzę jakiś problem, to staram się go opisać. I właśnie tak widzę problem Polski 25.
Tak, ale młotkowanie pozostaje faktem i to bombardowanie dywanowe, które w ten weekend miało miejsce.
No nie, ja muszę powiedzieć tylko tyle, że to też jest bardzo ciekawa historia, kiedy premier Donald Tusk zza Węgła, spoza Sejmu i poza parlamentu, właśnie, a to rozdaje fotele, a to mówi, kto kim będzie. Zawsze sobie myślę o tym, że pycha kroczy przed upadkiem i że proponuje wstrzemięźliwość większą opozycji, chociaż właściwie z perspektywy interesu koalicji rządzącej powinna być im więcej takich wypowiedzi, tym lepiej dla nas. Natomiast to, co warto po tych wszystkich latach, czy jest twardy, czy nietwardy, czy miękki, czy rozgrywa na temat Szymona Hołowni, by to teraz jako znowu analityk sceny politycznej, no to jednak jeśli Szymonowi Hołowni uda się wejść do Sejmu po wyborach jesiennych, a wszystko wskazuje na to, że się uda, no to to będzie pierwsza próba stworzenia partii w Polsce w czasie kadencji, która zakończy się sukcesem wyborczym, tak? Więc ja rozumiem, że to jest realny
czy
lider.
Przygląda się
formacji,
pani z zaciekawieniem temu, jak nie, to się nie, wszystko...
Politologicznym, tak? Politologicznym.
Proszę państwa, kończę ten temat, bo tak naprawdę to nigdy, które padło w
czwartek. A może przepraszam, jeszcze ostatnie zdanie ważne, proszę bo bardzo. Ten Szymon Hołownia, który się nie decyduje dzisiaj na to, że na to biblijne, wywołane przez pana premiera Tuska, no to ja powiedziałabym z takim apelem do lidera Polski 2050, że biorąc pod uwagę jego deklaracje programowe w wielu obszarach, naprawdę nie jest daleki od obozu Zjednoczonej Prawicy i myślę, że warto, aby rozważał także i tę opcję.
To jest ciekawy szton rzucony na stół i bardzo jestem ciekaw, jak to się jeszcze będzie rozwijało bliżej wyborów. I naprawdę, zgadzam się z posłem Szczepańskim, że w polityce dzieją się takie niesamowite rzeczy, że tutaj jeszcze wszystko jest możliwe, no ale to może zakończmy dzisiaj jednak tym, że nie wiemy nic pewnego. Temat, który bardzo dziś też rezonuje od zresztą paru dni, to jest kwestia oczywiście dostarczenia czołgów należących do państw NATO, czołgów produkcji niemieckiej, Leopardów dla walczącej Ukrainy. Dzisiaj w Poznaniu był między innymi premier Mateusz Morawiecki. Był w fabryce pojazdów szynowych Cegielski. Tam padło z jego ust takie zdanie, że Polska nawet bez zgody władz niemieckich przekaże swoje Leopardy, przynajmniej w jakiejś tam części, dla Ukrainy. Jak państwo oceniacie tę deklarację? Wiesław Szczepański, patrzę na pana, dlatego że nieraz rozmawialiśmy o wojskowości i o czołgach też.
Rzeczywiście, jako Polska mamy ponad 200 Leopardów, które dostaliśmy od Niemiec. Można powiedzieć, dostaliśmy, choć przypomnę, że ostatnia partia, którą kupywaliśmy, kosztowała 190 milionów euro. Mówię o roku 2013.
Czyli kupiliśmy
de facto za 1,5 miliona euro, czyli 6 milionów 750 za sztukę, przy 40 milionach takiego, powiedzmy, Leoparda, który kosztuje nowy. Tak? Czyli można powiedzieć, że ten zakup był względnie dobry, choć jednak są to czołgi konstrukcji lat, powiedzmy, sprzed 40-30 lat. Natomiast nie ukrywamy, że jednak, jak to mówią, darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby, ale koszty remontu tych czołgów to jest rząd po prostu około, jak byśmy ostatnio, 3,5-3,7 miliardów.
Tak się to jakaś mówię, 140 samochodów.
140 sztuk, tak? Powiem, na tym interesie Niemcy robią też złoty interes, dlatego że wszystkie części dostarczane są z Niemiec. Więc
cena to też, prawda, więc, panie pośle, ona się też bierze stąd, że kontrakt jest jaki jest i chociaż wiele rzeczy moglibyśmy remontować na rodzimych częściach,
no tak,
to
ale
nie możemy tego
ale
robić,
pani,
prawda?
Ale pani poseł, za te pieniądze moglibyśmy kupić od Niemców 80 nowiuteńkich czołgów, powiedzmy najnowszej generacji. Więc 146, mówię o ostatniej partii, i te 146 kosztuje nas po prostu 80 nowych. Więc jednak jest to na połowa, ale po prostu to ona wam wymaga. Natomiast ja powiem w ten sposób. Dziś to, co obserwuję, to niestety najpierw Prawo i Sprawiedliwość mówi, a potem robi. czyli robi dobry PR. Dlatego, że po pierwsze chciałbym zobaczyć umowę, która była między Niemcami a Polską w momencie, kiedy były te czołgi kupywane, bo nie mówię przekazywane. I czy w tej umowie było zapisana zgoda na ewentualne odstępstwo albo odsprzedaż tych czołgów. Po drugie, jak dowiadujemy się, pan premier powiedział, przekażemy, ale żadnym z pismem do Niemiec nie wystąpił. Do dzisiaj nie ma żadnego pisma.
Więc, no, ale panie,
ale chwileczkę, najpierw mówimy już od tygodnia albo dłużej, kiedy padła propozycja wielkiej czy małej koalicji, mówiącej, że każdy z krajów przekaże...
W sprawie czołgów oczywiście.
Tak, przekaże po kilkanaście czołgów, także łącznie może uzbieramy brygadę, tak? Że powiedzmy dajemy, my proponujemy 14, może inne kraje po prostu dadzą ileś. Jak słyszę dzisiaj Maroko proponuje chyba bodajże 24 swoje czołgi, ale te 72A, które są w Polsce remontowane. Więc najpierw mówi potem o przekazaniu, potem medialnie wzywa Niemcy do zgody, natomiast z żadnym pismem nie wystąpiliśmy. Więc ja uważam, że tak się po prostu nie prowadzi polityki. Najpierw występuje z pismem do strony niemieckiej, a nie próbuje po prostu medialnie przekonać któregoś kraju, masz to po prostu dać, bo ja już medialnie powiedziałem,
że czołgi przekażę. To nie jest tak, że Niemcy medialnie też odpowiadają.
No dobrze, ale jak mają, ale panie premierze, jak nie mają odpowiedzieć, kiedy w przestrzeni medialnej premier obcego kraju, powiedzmy innego, mówi, mam czołgi od was, kupiłem i chcę te czołgi po prostu przekazać, zgódźcie się, tak? No, normalnej polityce międzynarodowej...
Ale wiemy, że Niemcy stawiają opór, stawiali także Rammstein w czasie...
No Niemcy stawiają opór, po prostu prowadzą taką politykę w stosunku do Rosji. Taka polityka była prowadzona, powiedzmy, przyjaznego kraju i dzisiaj mają problem, że te czołgi po prostu mają walczyć przeciwko Rosji. Ja w jaki sposób ich rozumiem, chociaż uważam, że te czołgi powinny trafić, dlatego że dzisiaj Ukraina potrzebuje czołgów. Wszyscy wiemy, że wiosną rozpocznie się ofensywa rosyjska. Dzisiaj dla Rosji nie ma znaczenia w tej chwili liczba żołnierzy, która zginie. Dlatego, że głównie będzie, powiedzmy, nawet jeśli to będą tysiące ginęły, po prostu to będzie próba, powiedzmy, brzydko mówiąc, po trupach parcia nadal i osiągnięcia sukcesów i bez ciężkiej broni. Nie ma szans na to, żeby po prostu Ukraina uzyskała te terytorium. Ale uważam, że w takim...
To jest kompletnie niezgodne z tym, o czym mówi dzisiaj całe dowództwo NATO. Myślę, że to, co się wydarzyło 24 lutego ubiegłego roku, dojrzewanie tak, do tego, czy przekazywać broń, czy przekazywać uzbrojenie, czy systemy Patriot powinny być na Ukrainie, czy nie, to ewolucja postaw prowadzi do tego, że wydaje się, że dzisiaj nasz największy sojusznik, Stany Zjednoczone, są przekonane nie tylko co do tego takiej kroplówki militarnej, ale tego, że ta wojna musi być wygrana po stronie Ukrainy. Wygrana to znaczy wraz z powrotem terenów wszystkich.
Ale pani redaktor, pani nie zrozumiała mojej wiedzy. Jeżeli mamy mówić o odzyskaniu przez Ukrainę terenów, to po prostu Ukraina musi mieć uzbrojenie, które jest możliwe do kodu atakowania.
Przepraszam, nie zrozumiałam.
Bo ja mówię w ten sposób. Jeżeli nie uzbroimy w tej chwili Ukrainy w ciężkie czołgi, tak, w artylerię, to nie ma szansu, żeby odzyskała swoje terytorium.
Rosja
dlatego, że Rosja będzie z drugiej strony wprowadzała, powiedzmy, czynnik ludzki, zgoda, który będzie, powiedzmy, atakował.
To musi być zrównoważony czynnikiem sprzętowym.
Przypomnę, powiedzmy, po tym, kiedy daliśmy czołgi...
Musi być też uzbrojony.
Po tym, kiedy daliśmy czołgi T-72, kiedy Amerykanie dali, powiedzmy, również inne uzbrojenie, daliśmy kraby, to udało się kontrofensywą odzyskać część terytorium. Ale dzisiaj wiemy o znowu kolejnej, trzeciej mobilizacji rosyjskiej, o nowych jednostkach, które mogą trafić i jeśli nie dozbroimy Ukrainy w ciężki sprzęt,
i to stosunkowo szybko, prawda?
I to szybko,
to musi się te decyzje,
to nie ma szans, to może po prostu Ukraina nie wytrzymać dalej. Dlatego między innymi, być może służby wiedzą więcej, dlatego między innymi jest ta decyzja, powiedzmy, z tych Stanów Zjednoczonych o tych prawie 3 miliardach pomocy finansowej, głównie w uzbrojeniu. I być może też potrzeba wielu krajów do tego, aby jednak ten ciężki sprzęt po prostu przekazać. I być może również rozmowy z Niemcami, aby te czołgi po prostu były dane. Dlatego, że oczywiście oni są
czas
dzisiaj...
Na to,
czasu nie mamy, ale,
tak,
ale od tego jest dyplomacja. Niestety polska dyplomacja zawodzi. Tak?
No, ja bym powiedziała, że trudno sobie wyobrazić... dlaczego mówimy, że polska dyplomacja zawodzi? No, mieliśmy pewne polskie stanowisko na przełomie listopada i grudnia w zakresie patriotów, które zamiast w Polsce system stawiać, to powinien się znaleźć w listopadzie. Państwo nie wierzyli, że to się wydarzy. System będzie ustawiony na Ukrainie. Mówiliśmy jeszcze właśnie parę tygodni temu, że to stanowisko zabetonowane w zakresie Leopardów. No, Rammstein nie przyniosło przełomu, ale po Rammstein mamy łagodzącą wypowiedź pani minister spraw zagranicznych Niemiec, pani
Baerbock. A słucha pani ją dzisiaj?
Pani Baerbock mówiącej o tym, że...
Już
ale
nie,
ja słuchałam z kolei... Ja słuchałam
mówiła wczoraj pięknie, że nie ma, a dzisiaj już zmieniła zdanie.
Ale jest wypowiedź ministra, nowo mianowanego ministra obrony, Borisa Pistoriusa, który mówi, że ta sprawa nie jest zamknięta i że Niemcy są otwarte na...
Ja dzisiaj słyszałam, jak powiedział, że sprawdzimy na razie, jak wygląda nasz sprzęt, ale proszę sobie,
oprócz nacisku ze strony polskiej dyplomacji mamy bardzo jasne i zniecierpliwione głosy ze Stanów Zjednoczonych, a konsekwencje mogą być takie, że powstanie pytanie w Waszyngtonie, w tej liberalnej administracji Joe Bidena przecież, czy Niemcy naprawdę są tak dobrym partnerem?
To jest zaraz to pytanie.
Znaczy nie, bo Państwo przyjęliście tylko senator... takie założenie, że z Niemcami nie należy rozmawiać,
nie,
albo tylko rozmawiać, po prostu przez media.
Kolejne fronty. Nie. Panie senatorze, zwracam się do Jana Filipa Libickiego. Nie patrzeć na Niemcy bez ich zgody, wysłać wraz z innymi państwami czołgi na Ukrainę, te czołgi niemieckiej produkcji oczywiście, bo o nich mówimy.
Znaczy, tu jest parę elementów, chciałbym powiedzieć o trzech rzeczach. Przede wszystkim tak, o ile uważam, że my jako Polska możemy głównie z powodu przyjęcia uchodźców z Ukrainy przez nasze społeczeństwo, naszych rodaków, możemy aspirować do pewnego liderowania moralnego, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że liderem politycznym, finansowym i także jeśli chodzi o dostarczanie uzbrojenia są Stany Zjednoczone. Mhm. Więc ja, że tak powiem, byłbym gotów machnąć ręką na zgodę bądź nie Niemiec, o ile to przekazanie tych leopardów odbędzie się za zgodą władz kraju, który jest liderem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jeśli, że tak powiem, będzie akceptacja amerykańska dla takiego działania, to uważam, że takie działanie można przedsięwziąć. Kwestia druga, ja bym powiedział jedną rzecz. No tutaj ja uważam, to już odnosząc się do samej postawy rządu niemieckiego, no ja uważam, że może być tak, że jednak rząd Olafa Scholza nie dotrwa do jesieni. Bo,
ale to tak już się mówi od roku już.
Ja jedną rzecz chcę powiedzieć.
To ja obstawiałam podobny scenariusz, panie senatorze.
Ja powiem dlaczego. Przede wszystkim coś, co jest bardzo negatywne dla wizerunku każdego polityka, to jest chwiejność, prawda? Ja się nie zgadzam głęboko ze stanowiskiem Wiktora Orbana. Uważam, że jest paskudne, ale w paskudnym stanowisku Wiktor Orban jest człowiekiem konsekwentnym, w paskudztwie. Natomiast...
Ciekawa konstrukcja, panie
Natomiast Olaf Scholz sprawia wrażenie człowieka, który nie jest w stanie w sposób przekonujący pokazać opinii publicznej, o co mu chodzi. To jest dla wizerunku...
Raz daje uzbrojenie, raz nie daje.
Dewastujące i to trzeba sobie bardzo, że tak powiem, jasno powiedzieć. I jest jedna istotna rzecz, mówię to jako poznaniak. Będąc bardzo mocno krytycznym i artykułując to, co do polityki rządu niemieckiego, jeżeli chodzi o agresję rosyjską na Ukrainę, no trzeba jednak tam, gdzie to trzeba skrytykować, to trzeba to mocno i wyraźnie powiedzieć. Natomiast nie stwarzałbym atmosfery nagonki w ogóle na władze niemieckie generalnie, a szczególnie na Niemcy jako na państwo, bo musimy sobie zdawać sprawę, że to jest bardzo istotny i główny nasz partner gospodarczy. Więc krytycyzm tak, nagonki nie.
Dobrze, zadam pytanie z arsenału nie romantycznego tym razem, bo nasza racja moralna to jedno, no ale jakieś wnioski z historii musimy wyciągać. Pytanie, które Bartłomiej Radziowski z Nowej Konfederacji zadał tak naprawdę. Czy z jednej strony powinniśmy oddając nasz sprzęt, nie zadać sobie pytania takiego, jakie zadają sobie Niemcy w tym momencie, czyli jak i kiedy zrekompensować ubytek tego ciężkiego sprzętu, który jest w posiadaniu Wojska Polskiego. Mówi się o tym, że to miało być nawet 30-40% czołgów, które w tej chwili posiadamy. One miały przejść na rzecz Ukrainy. Panie pośle.
No tak, no bo jeśli popatrzymy dzisiaj na polski arsenał, to trzeba powiedzieć wprost, że tak, że jeśli chodzi o te 72, już ich nie mamy, wszystkie żeśmy po prostu się pozbyli. Część czołgów, te 91 twardy, również została przekazana. Pozostały nam czołgi dzisiaj głównie jednak te Leopardy, które część, znaczna część po prostu wymaga remontu, około 140 sztuk, są w tej chwili remontowane. No i pozostałe czołgi, które dostaniemy, dostaniemy w ciągu dopiero na kilku lat, no bo to, co przypłynęło, te czołgi K9, tak? To są po prostu chyba 12 czy 14 sztuk, a pozostałe...
Mówi pan o koreańskich.
Mówię o koreańskich, no z tego, co wiem, jeszcze po prostu one muszą być w różny sposób, powiedzmy, przeremontowane, przejść, dlatego, że one były wycofane chyba w ogóle w tej chwili, jak miały iść na do Ameryki Koreańskiej, w związku z tym potrzebują polskiego całkowicie automatyki. Więc uważam, że kilka lat dzisiaj po prostu potrzebne jest, żebyśmy odtworzyli swoje zasoby, a być może zwiększyli. Więc jeżeli mamy mówić dzisiaj o jakiekolwiek po prostu przekazywaniu sprzętu, to musimy mieć jedną pewność, że za chwilkę będziemy mieli swój, albo zapewnienie dzisiaj największego naszego sojusznika, że w miejsce tego sprzętu pojawi się sprzęt, załóżmy, amerykański, pojawią się nowe jednostki amerykańskie, które uzupełnią swoim potencjałem...
To bardzo deficytowe.
Tak, swoim potencjałem po prostu ten arsenał. Ja powiem dzisiaj, powiem krótko, no, broń nie jest czymś takim jak masło, ser, które leży na półki. Dzisiaj, kiedy na Ukrainie można powiedzieć, co jest rzeczą dzisiaj, mówię, tragiczną, tak? Mamy po prostu doświadczenia po prostu z tego sprzętu, który był przez lata przechowywany w różnych zasobach i po prostu niestety od tego sprzętu giną dzisiaj Ukraińcy i trzeba zrobić wszystko, aby tej wojnie, tą wojnę po prostu zaprzestać, aby Rosja po prostu wycofała się do granic sprzed 2014 roku. Powiem, pytanie jest zasadnicze, skąd ten sprzęt
brać? Właśnie, jak to wybalansować?
My powiem tak, my na Komisji w ogóle Obrony Narodowej nie wiemy dokładnie jeszcze, ile tego sprzętu dokładnie zostało przekazane. Mówimy o kwocie, ale nie wiemy, jaki jest stan zasobów. Nawet gdybym wiedział, to bym panu nie powiedział, ale boję się, że rzeczywiście pomoc Ukrainie nadszarpnęła znacznie nasze po prostu zasoby i potrzebujemy znaczną jego odrodzenie, patrząc również na decyzję, która zapadła w ustawie, którą uchwaliliśmy w roku poprzednim, czyli ustawie o obronie ojczyzny, gdzie mówimy o zwiększeniu armii do 300 tysięcy. To przecież ta armia potrzebuje uzbrojenia, potrzebujemy również obrony przeciwlotniczej, więc a tego nie kupi się od razu.
Pani premier, to w takim razie przekierowuję to pytanie, jak to wybalansować w tym sensie? Ile powinniśmy tego sprzętu dać, żeby nie pozbyć się naszego arsenału zupełnie? I mając w pamięci to, że to jest towar w tej chwili deficytowy, trudno jest mimo wszystko od ręki pozyskać sprzęt. No, koreański sprzęt powoli do nas dociera, ale to pewnie trochę potrwa.
No więc po pierwsze, powinniśmy chyba zacząć tę dyskusję od tego, że to jest też nasza wojna. Że wsparcie, które ofiarujemy Ukrainie, jest nie tylko aktem humanitarnym, ale to jest dbałość o bezpieczeństwo, żywotne interesy państwa polskiego. Więc choć ta wojna nie toczy się na naszym terytorium, to jej konsekwencje są absolutnie bezpośrednie dla Polski. Już pomijając nasze położenie geograficzne, które sprawia, że dzisiaj tak naprawdę jesteśmy niemal krajem frontowym. Dlatego jeśli decydujemy się na przekazanie, to tak jak powiedziałam na początku, to nie jest akt caritas, prawda? Tylko to jest akt racji stanu.
Który też ma jakiś zysk, mówiąc brutalnie.
Bardzo
dla nas.
Jasno, ze względu na bezpieczeństwo państwa polskiego. Tak? Im dalej, to wiemy dobrze, koncepcja ULB, koncepcja Piłsudskiego, im dalej ten obwarzanek odsunięty, ta granica z Rosją od granic Polski, tym Polska jest bezpieczniejsza. Więc w tym sensie każdy kilometr odzyskany ziemi przez Ukrainę, zagarnięty jeszcze w 2014 roku, jest dla nas po prostu jest w żywotnym interesie Polski. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no więc te rekordowe zakupy, jakie robimy w tej chwili, uzupełnienia, no przede wszystkim właśnie już wspomnianej tutaj wcześniej Korei, która no od zakupu do przyjazdu do Polski, to jest no rekordowo krótko realizowane zamówienie, no to te zasoby są uzupełniane. Po drugie, jesteśmy w Poznaniu, wspomnieliśmy to właśnie w WZMOT-ach poznańskich, remontują się Leopardy. Dalsze plany remontowe, które tam pani prezes o których mówi pani prezes, o których mówi prezes PGZ-u, sprawiają, że te zdolności obronne Polski no, zdecydowanie rosną, a nie słabną. I ta deklaracja dotycząca ilości jest decyzją racjonalną jednocześnie. Przekazania, nie wyzbycia się wszystkiego przecież. Przekazania tyle, ile, co nie obniży znacząco zdolności obronnych Polski. No i wreszcie trzecia rzecz, o której wspomniał pan poseł, z którą tak się zgadzam, tylko myślę, że te relacje sojusznicze dziś ze Stanami Zjednoczonymi są na tyle intensywne, że to zapewnienie i gwarancja bezpieczeństwa ze strony tego najsilniejszego sojusznika jest dzisiaj dla Polski realna. Tak realna, także poprzez ilość żołnierzy amerykańskich przebywających na terenie Polski. Na pewno to, ile ich jest dzisiaj w rejonie południowo-wschodniej Polski, to jest znacząco przekracza tę liczebność, która była przed 24 lutego.
To jeszcze na koniec. To samo pytanie senator Jan Filip Libicki. Pytam o to, ile, jak, w jakich okolicznościach i jak zachować naszą zdolność obronną.
Znaczy ja to się zgodzę z tym, co powiedziała pani premier. To znaczy tak, no jeżeli sobie popatrzymy na mapę Polski, no to pytanie jest proste. Czy grozi nam jakieś niebezpieczeństwo z zachodu? Nie. Z północy od Szwecji? Nie. Wręcz przeciwnie, Szwecja wchodzi do NATO. Czy grozi nam z południa? Nie. No, grozi nam ze wschodu.
Dzisiaj Andrzej Babisz to południe to pan wywołał dzisiaj.
No dobrze, no to... No.
Ale on powiedział, że nie grozi, bo nam nie przyszły żołnierze.
Ale też nie zaatakuje.
No właśnie, o ile ja znam wypowiedź premiera Babisza, to ona była wypowiedzią, że on nie przysłałby nam żołnierzy na pomoc, a nie, że będzie nas atakował, prawda? To bądźmy tutaj precyzyjni.
Bardziej bym wierzył w lotniskowiec Helena Wondraczkowa.
Wracając do tej mapy, no zagrożenie jest ze wschodu. Mhm. I wydaje mi się, że czy w polskich czołgach, że tak powiem, z tym zagrożeniem ze wschodu walczą Ukraińcy czy Polacy, to może nawet z punktu widzenia polskich rodzin, których ojcowie mieliby walczyć w tych czołgach, to pewnie może nawet i lepiej, że w tych przekazanych przez Polskę czołgach walczą Ukraińcy, a nie Polacy, a Polacy mogą otaczać opieką rodziny tych, którzy walczą w tych czołgach przekazanych przez Polskę na Ukrainę.
Stara brytyjska doktryna, która mówi, że tak jak da się długo, to należy walczyć nie własnymi zasobami, nie własnym sprzętem, tylko sojusznikami, co no, doskonale
lepiej walczyć o terytorium innym niż
roku zastosowała. A to jest jeszcze zupełnie osobna sprawa. Ja uzupełnię tylko, że podobno z tych informacji, które wyczytuję, mam przekazany sprzęt dla Ukrainy. Nasz ma być sprzętem używanym, to nie mają być nowe jednostki, mają być to...
No tak, no, ale bo leopardów nie mamy nowych, no panie redaktorze.
No tak, ale będziemy mieli nowe Abramsy na przykład i K2.
No ale Abramsy to... kiedy przyjdą? No na razie ćwiczymy w Biedrosku na nowych Abramsach, a nawet się pojawią za 2-3 lata, tak trzeba powiedzieć.
No tak, pytanie właśnie jeszcze o ćwiczenia, no bo to jest też istotne pytanie. Zupełnie na koniec jeszcze ktoś bardzo mądrze zauważył, że nawet jeżeli zrobimy bez zgody Niemców wysyłkę w ramach koalicji, bo taka koalicja państw pewnie powstanie, tych państw będzie więcej, no to przecież ten sprzęt musi mieć dostarczane części zamienne, musi być wsparcie do niego, amunicja, znaczy,
panie,
paliwo,
że będzie, pewien,
i tak
będzie
pewien, to już Niemcy.
Ale tak, ale będzie pewien, problem, tak? Bo to rzeczywiście i logistyczny, i naprawczy, dlatego że jeżeli się okaże, że będzie ta mała koalicja, jeśli wszyscy przekażą tego rodzaju samego typu czołg, to jest okej. Okay. Ale jeśli każdy z krajów da, powiedzmy, inny czołg, to jest tragedia po prostu w kwestii szkolenia tych żołnierzy.
No bo, tak, ale panie pośle, nie jesteśmy w czasie pokoju.
No ja wiem, tylko i to jest kwestia po prostu również potem naprawy tych czołgów, tak? Nie we wszystkich krajach te czołgi są tak naprawiane, więc musimy również po prostu pomóc w sensie potem logistycznym, gdzie czołgi, które w wyniku, powiedzmy, no jednak uderzenia przeciwnika mogą być naprawiane, bo one dziś na Ukrainie bardzo trudno jest je naprawiać, patrząc, kiedy ta infrastruktura krytyczna jest zniszczona i w ogóle zakłady zbrojeniowe też są głównym elementem ataku Rosjan.
Swoją drogą, ciekawa sytuacja, kiedy czytam Guy Verhofstadta, raczej nie pałającego miłością do obecnego rządu w Polsce, który mówi, że jeżeli kanclerz Niemiec nie chce, czy nie jest w stanie podjąć właściwych decyzji, to Polska musi stanąć na czele koalicji chętnych do wysłania ciężkich czołgów. No to...
Ja powiedziałabym tak, że Niemcy mają ostatnią szansę, żeby uratować swój honor i przeznaczyć odpowiednie pieniądze.
To my w Polsce znamy gra. Pojęcie.
To,
znamy pojęcie honoru za...
Natomiast ja bym powiedziała, że nawiązując do tego, o czym powiedział pan poseł, że myślę, że scenariusz małej koalicji leopardowej nie jest dobrym scenariuszem, bo to, czym Sojusz Północnoatlantycki wygrywa tę wojnę dyplomatyczną, to jednolitym stanowiskiem, jakiego dawno też ja to ostatnio przypominam, takiego jednolitego stanowiska w sojuszu dawno nie było, jak to, co mamy dzisiaj, prawda? Czyli powszechna zgoda co do oceny wydarzeń, jakie mają miejsce na Ukrainie, jednoznacznie wskazanie agresora i jednak jednoznaczna pomoc. Ona musi być po prostu intensywniejsza i powinniśmy nie budować wewnątrz koalicji, ale utrzymać, bo to też jest marzenie Władimira Putina. Rozbicie dzisiaj tego sojuszu. Powinniśmy dojść do wniosku i liczę na to, że nasi niemieccy partnerzy dojdą do niego szybko, że będziemy przekazywać uzbrojenie.
Zgadzając się z panią, powiem jedną rzecz. No, dzisiaj Ukrainie pomaga około 40 krajów świata. Tak?
I to jest jakaś koalicja.
Gdyby każdy z krajów przekazał tylko po 5 czołgów, to jest brygada czołgów, 200 czołgów, tak?
No właśnie.
Myślę, że ważne, żebyśmy ten przekaz, panie pośle, jednolicie z Polski szedł na cały świat, tak? Do sojuszników
gdyby
naszych.
Gdyby każdy tylko przekazał po 5 czołgów, to mamy całą brygadę 200 czołgów, które mogą spokojnie od razu być na froncie.
Państwo ładnie puentujecie, to też jeszcze ostatnią puentę pozostawiam dla senatora Libickiego.
Jeśli jest z nami jeszcze.
Panie senatorze? Halo?
Poszedł jeść kolację.
Nie no.
Halo.
Tak, panie senatorze.
No więc ja chcę tylko powiedzieć tak, no, że z całą pewnością Niemcy są ostatni w pomocy militarnej dla Ukrainy, ale już są pierwsi w potencjalnej przyszłej odbudowie, jak sądzę, Ukrainy. Już zajmują pozycje startowe. No. Więc apelowałbym o to, żebyśmy jako Polska także zaczęli już myśleć o tym, jakie pozycje zająć w przyszłości, kiedy stanie na stole temat odbudowy Ukrainy, kto co ma robić w tej sprawie.
Panie senatorze, ja przypominam, mieliśmy kiedyś odbudowywać Irak i też wyszło.
Ale no, miejmy nadzieję do podziału tego. To, ale też znowu dzielimy skórę na niedźwiedziu. Jeszcze silny Karolus i tak dalej. Ja dodam od siebie też małą, krótką puentę, proszę państwa. To a propos tego, czy te czołgi powinny walczyć na Ukrainie, czy być u nas z CK Dezerterów, taki cytat, Jeder Schuss, Ein Rus, chociaż to może jest trochę za mocne słowo. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziś dyskutowaliśmy o tym, czy opozycja pójdzie razem do wyborów i o przekazaniu czołgów Leopard na Ukrainę. A gościliśmy w studiu posłankę Jadwigę Emilewicz, posła Wisława Szczepańskiego. Tak. Łączyliśmy się także z senatorem Janem Filipem Libickim. Bardzo państwu dziękuję.
Za
uwagę. Dziękujemy bardzo.
Pozdrawiamy. Dobrego wieczoru.
Przy gorącym stole.